Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Nie wiem, dlaczego ten dźwięk mnie zaskoczył. Może dlatego, że pomyślałem o kibicach argentyńskich, którzy rzeczywiście potrafią śpiewać fantastycznie i to przez cały mecz. Zwyciężyli też kibiców angielskich, którzy są niczego sobie pod względem dopingowania. Biedni, zawiedzeni, łzy dzieci pokazywały telebimy, pokazywały się na ekranach telewizorów. Przeżywał pan mecz i teraz przedstawię jeszcze raz. Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Płakał pan wczoraj po klęsce Anglii, po przegranej Anglii, bo to nie była klęska.
Nie, w żaden sposób nie płakałem, wręcz muszę powiedzieć, że jak to było to 1-0 i Argentyńczycy tak cisnęli bramkę, to czuć było, że te gole padną. Że padną dwa, to akurat wielka zasługa Messiego głównie, który tam asystował przy obu golach, ale bardzo epicki mecz. Jak na półfinał Mistrzostw Świata, super.
Tak, to chyba najciekawszy mecz na tych mistrzostwach, a przed tym meczem rozmaite były dominacje. Głównie dominacje. Nawet w poprzednim w półfinale Hiszpania-Francja, ta Francja zawiodła, była takim cieniem albo tłem dla wspaniałych Hiszpanów.
No zgadza się. I teraz będziemy mieli prawdziwie latynoski finał. Hiszpania versus Argentyna. Wszyscy gracze będą sobie rozmawiać po hiszpańsku na boisku. Chyba drugi raz w historii taka sytuacja się będzie zdarzać, więc ole!
Ole i po hiszpańsku będą rozmawiać też kibice obu drużyn. Może wspólną jakąś piosenkę zaśpiewają. Ciekawe, czy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pojawi się na tym finale, czy usiądzie koło szefa FIFA, który nie jest zbyt popularny, jeśli chodzi o kibiców, bo często słychać gwizdy, gdy pojawia się na ekranie.
No, kto wie, jakby się kibice zachowali wobec prezydenta Trumpa, więc nie wiem, czy sztab pozwoli prezydentowi na tego typu występ publiczny. No, przekonamy się w niedzielę.
Bo taka jest polityka. Często politycy są wygwizdywani. Pan jeszcze wygwizdany nigdy nie był.
Nigdy nie był, faktycznie. Nie zdarzyło mi się to jeszcze, chociaż pewnie ten moment szybko nadchodzi w jakiejś sytuacji.
Bo albo porwał się z pan z motyką na słońce, a na pewno chce wsadzić kij w szprychy, bo chce pan doprowadzić do tego, żeby w Warszawie było referendum dotyczące odwołania prezydenta Trzaskowskiego.
Tak, robię to absolutnie wbrew wszystkim, bo nawet z tego, co słyszę, partie opozycyjne tak niespecjalnie chcą tego referendum. Natomiast ja kieruję się interesem ludzi, interesem warszawiaków i dochodzę do wniosku, że jeżeli taki makabryczny skandal jak ten w Szpitalu Południowym nie poruszy serc i sumień warszawiaków, żeby wreszcie pokazać co najmniej żółtą kartkę temu zaśniedziałemu establishmentowi warszawskiemu, to doprawdy nie wiem, co by się musiało zdarzyć. Żeby na taką akcję się porwać.
Bo to skandal w Szpitalu Południowym pana do tego zmotywował?
Tak, to była taki bezpośrednia czynnik, który mnie popchnął do działania. Natomiast byłem obserwatorem sytuacji w Warszawie od zawsze, gdyż z Warszawy jestem, w Warszawie się urodziłem, mieszkałem poza tym trzyletnim okresem spędzonym w Kanadzie. I stwierdziłem, że dosyć tego, że ta sytuacja w Szpitalu Południowym to jest tylko wierzchołek góry lodowej, a cała ta patologia jest wywołana tym, że przez 20 lat ten sam układ rządzi naszym miastem, ma absolutną władzę w naszym mieście, a jak mawia powiedzenie, władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. No i ostatecznie po 20 latach prowadzi właśnie do takich makabrycznych patologii, jakie obserwujemy w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
To jest tak, żeby zorganizować referendum, to co trzeba zrobić? Najpierw trzeba je zgłosić oficjalnie? Tak, organizuje zbieranie podpisów pod referendum? Tak, to wygląda?
Tak, procedura jest ściśle określona. Przedstawia się dwa dokumenty. Jeden do biura prezydenta miasta, drugi do komisarza wyborczego i w tym momencie zaczyna lecieć licznik 60 dni na zebranie podpisów pod wnioskiem o referendum. Tych podpisów w przypadku Warszawy jest około 132 tysięcy i jest to 10% bazy wyborczej warszawskiej. No jest to bardzo duże logistyczne, takie operacyjne przedsięwzięcie, żeby 132 tysiące zebrać w jednym mieście w 60 dni. Dlatego też my się nie rzucamy...
I to w czasie wakacji.
No częściowo w czasie wakacji. Więc my się dlatego właśnie nie rzucamy z motyką na słońce, tylko poświęcamy ten czas teraz w lipcu na to, żeby się porządnie do akcji przygotować, zrekrutować ludzi, wyszkolić ich, wyposażyć, przygotować cały plan. I jak już ruszymy, to ruszymy na 100% z impetem od pierwszego dnia, tak żeby mieć pewność, że te podpisy zbierzemy.
Czyli od pierwszego dnia, czyli co, od 1 sierpnia?
No nie, to myślę byłoby niewłaściwe. Ruszymy w ostatnim tygodniu lipca, ale faktycznie mamy na względzie to, że o ile lipiec jest takim trochę martwym sezonem w Warszawie, to jednak sierpień jest aktywniejszy. Są się różne święta związane z Warszawą, co najmniej dwa. Są festiwale, są mecze Legii, mecze Polonii, koncerty. Ludzie spędzają dużo czasu na zewnątrz, więc to będzie dużo dobrych okazji, żeby się spotkać, podyskutować, no i poprosić o podpis.
No dobrze, by rekrutowanie tego sztabu, który będzie zbierał tych wolontariuszy, którzy zbierają, jak wygląda, ilu się zgłasza, czy są chętni, czy też sobie myślą, no dobra, jakiś wilk po prostu chce nam zorganizować tutaj kolejny happening.
Nie, ludzie się zgłaszają, chociaż oczywiście mało kto ma w sobie tyle determinacji, żeby się zgłosić do wzięcia aktywnego udziału w zbiórce podpisów. To też jest czasem taka rzecz wymagająca pewnego przełamania oporów, co znam z autopsji. Natomiast w tym momencie mamy zgłoszonych około 250 osób. Myśmy od początku celowali w liczbę 300, jako taką minimalną, żeby ta akcja miała szansę się powieść. Więc jesteśmy bardzo blisko i tych z Państwa, którzy chcieliby rozważyć zaangażowanie się bezpośrednio w naszą akcję, odsyłam na stronę www.sor.waw.pl i tam można się dowiedzieć wszystkich szczegółów.
SOR, bo...
Stołeczna operacja referendalna oczywiście.
To jest tytuł tej operacji referendalnej. Dobrze, 250 osób, 300 osób, czyli każdy musi zebrać około 500 podpisów. Nie wiem, z matematyką mam ostatnio kłopoty, ale jakoś
nie,
tak.
Raczej...
500, to 150 tysięcy wtedy.
No to wychodzi 150 tysięcy.
Ale około 200 tysięcy trzeba zebrać podpisów.
My wychodzimy z założenia, że jak reakcja ruszy, to też umożliwimy różne wszystkim. De facto ściągnięcie z internetu karty do wypełnienia podpisów, wypełnienia jej w domu i przywiezienia nam jej bądź dostarczenie na jeden ze wskazanych punktów na mieście. Więc realnie pewnie tych podpisów na ulicy trzeba będzie zebrać mniej. Niż te 500, ale no wciąż jest to bardzo duże przedsięwzięcie i potrzebujemy dużej, zdyscyplinowanej grupy ludzi.
No dobrze, ale jak pan powiedział A, to też powie pan B?
To znaczy?
B, czyli chce wziąć odpowiedzialność za miasto stołeczne Warszawy, no bo zorganizować referendum, odwołać prezydenta jest bardzo trudno, ale jak to się stanie, to ktoś musi zostać prezydentem Warszawy.
No powiedziałbym, że to nie jest B, tylko to jest D albo E w całej wyliczance, gdyż pierwsza rzecz to jest zebrać podpisy, dwa, przeprowadzić całą kampanię referendalną, trzy, przeprowadzić to referendum, żeby ono było ważne i wtedy dopiero można ewentualnie rozważać jakieś dalsze kroki.
To prawda.
Ja liczę, że w ramach tego oddolnego zrywu, który staramy się teraz wywołać, naturalnie wyłonią się ludzie, społecznicy, aktywiści, którzy chcieliby właśnie bardziej zaistnieć na tutaj naszym lokalnym rynku.
No ale dobrze, trochę pana zmuszę do takiej deklaracji. A dlaczego nie lider? Dlaczego nie ten, kto zorganizował? Dlaczego nie ten, kto ma takie doświadczenie jak pan? Skoro jest pan twarzą referendum, to powinien pan może też chcieć zostać prezydentem Warszawy.
Wie pan, oczywiście ambicjonalnie to by było coś fenomenalnego, ale naprawdę autentycznie nie wykraczam tak daleko w przyszłość. Na razie się skupiam, żeby dowieść te 132 tysiące podpisów, bo jak powiadam, to nie jest proste zadanie.
To nie jest proste zadanie, ale też znamy tę politykę. Wiemy o tym, że są dwie partie. Jedna nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, która ma teraz kłopoty, jak w Poranku Wnet to powiedział o tym Łukasz Jankowski. Druga partia, Koalicja Obywatelska, ma jeszcze większe kłopoty, bo potrafimy czytać gazety. Nawet mogę zacytować komentarz z gazety, która nie jest po prawej stronie, ale doktryna Ewy Kopacz wiecznie żywa. To jest dziennik Gazeta Prawda. Prawna. Polska nie przystąpiła do zainicjowanej przez Ukrainę koalicji antybalistycznej, ponieważ, jak przekonywał premier Donald Tusk, od członkowskie decydował potencjał technologiczny i gotowość do udziału w projekcie poszczególnych przemysłów przemysłu zbrojeniowych. Szkoda, że nie uzgodnił przekazu z rzeczonym przemysłem. To jest pokazanie, w jaki sposób działa premier Rzeczpospolitej. Więc jedni mają kłopoty, drudzy mają kłopoty, a w Warszawie będzie wybór albo między jednym, albo drugim, a może Warszawa dojrzała już do czegoś zupełnie innego, do nowego otwarcia.
Na to prawdę mówiąc liczę, gdyż zdajmy sobie sprawę, że w Warszawie od 20 lat rządzi ten sam układ, ta sama grupa ludzi obsadza wszystkie instytucje miejskie, wszystkie spółki, wszystkie urzędy. Z reguły po kluczu partyjnym, koleżeńskim, a nie merytorycznym, co właśnie widzieliśmy jak w soczewce w Szpitalu Południowym, ale to nie dotyczy tylko Szpitala Południowego. No w zasadzie we wszystkich spółkach miejskich mamy polityków. Prezydent Trzaskowski po 8 lat ocknął się nagle, że w radach nadzorczych spółek nie powinni zasiadać politycy, ale działania naprawcze proponuje iście kuriozalne, gdyż mówi, no to wy politycy w radach nadzorczych zrzućcie teraz legitymację partyjną i sobie siedźcie dalej w tych radach nadzorczych. No
tak jakby człowiek nie był człowiekiem po prostu.
Jakby człowiek nie był człowiekiem, ale poza tym jakby nie dostrzegał kluczowego problemu, a kluczowy problem jest obsadzanie stanowisk ludzi bez kompetencji. A tutaj najwidoczniej cały czas patrzy przez pryzmat tej przynależności partyjnej, a nie merytorycznej. No i z tym się zmagamy. I panie redaktorze, dlatego to referendum to nie jest jakaś hejterska akcja wymierzona za Rafała Trzaskowskiego. To jest raczej takie rozpaczliwe wołanie oddolne ludzi o wyższą jakość instytucji, o podwyższenie standardów w samorządzie i to nie tylko warszawskim, tylko wszędzie w samorządzie. Mówi się często, że ten samorząd, ta reforma samorządowa Buzka to jest najlepsza reforma w historii III Rzeczypospolitej. No ja śmiem twierdzić, że mamy też również samorząd trochę do naprawienia.
To jest najlepsza reforma, powstały powiaty, dzięki temu zwiększyła się w Polsce gwałtownie biurokracja. To jest też jedna z zalet reformy premiera Buzka.
Proszę mnie nie pytać, jaki jest sens istnienia powiatów, bo będę musiał opuścić studio.
A, to proszę powiedzieć, jaki jest sens istnienia powiatów, ale to nie jest zachęta do opuszczenia studia. Powiem panu, 8, prawie 9 miliardów złotych. To, nie wiem, czy to jest duże, czy małe zadłużenie Warszawy. W każdym razie 9 miliardów złotych, taką Warszawę zostanie ten, który ewentualnie zostanie prezydentem, jeśli się uda akcja referendalna.
To jest dużo, to jest prawie, że połowa rocznego budżetu Warszawy. A powiem panu jeszcze ciekawszą statystykę. 9 miliardów, a ja powiem 9 tysięcy urzędników pracuje w strukturach warszawskiej administracji. Jest to 50% więcej niż w roku 2005. Wydajemy na tą armię urzędników 2 miliardy złotych rocznie przy 4-miliardowym deficycie budżetowym miasta stołecznego Warszawy. Więc widzimy tutaj jakiś niesamowity zupełnie rozrost administracji przy mieście, które generalnie robi to samo co w roku 2005. Więc widzimy po prostu niekontrolowany przez nikogo rozrost. I z tego co słyszę różnych tutaj pociotków na stanowiskach dyrektorskich, wicedyrektorskich jest łącznie więcej niż cały polski rząd, który i tak jest jednym z najliczniejszych w całej Europie. Więc tu naprawdę potrzebna jest taka gruntowna biznesowa restrukturyzacja
struktury. Ta restrukturyzacja, teraz już pan ma doświadczenie polskie, powinna dotyczyć nie tylko Warszawy, nie tylko urzędów warszawskich, ale widzimy, że powinna być to gruntowna restrukturyzacja po tych latach, które upłynęły od roku 89.
No zdecydowanie tak. No, mamy 35 lat i faktem jest, że Polska odnosi fenomenalny sukces gospodarczy, ale
Tutaj to jest prawda, ale to jest jedna część prawdy, bo ten fenomenalny rozwój gospodarczy to też jest fenomenalne zadłużenie, które wzrasta ponad 1 000 000 złotych w każdej minucie naszej rozmowy, nie tylko naszej rozmowy, ponad 1 000 000 złotych dziennie i ponad 40 miliardów miesięcznie. To trzeba mieć tego świadomość, że jesteśmy na równi pochyłej.
Że to jest wszystko na kredyt. Właśnie chciałem powiedzieć, że po pierwsze ten rozwój, pytanie na ile on był dzięki rządzącym, a nie pomimo rządzącym. Ja raczej się skłania do tej drugiej opcji. A kolejna kwestia jest, na ile ten rozwój jest możliwy do kontynuowania przy tej fatalnej jakości instytucji. Myśmy przez te 35 lat nie zbudowali instytucji. Zbudowaliśmy system, w którym tolerowane są przykłady takiego no, skrajnego kolesiostwa, jak obserwujemy w Warszawie. I właśnie dobrze jest wykorzystać ten kryzys warszawski do tego, żeby zawołać głośno jako o poprawę jakości instytucji w naszym kraju.
Bo czy to jest rozwój, czy zwój, nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale kiedyś w Polsce produkowaliśmy traktory, samochody i statki i nie tylko, turbiny i parę innych rzeczy, a teraz już niestety tego nie ma.
Teraz też produkujemy elementy turbin lotniczych na przykład, tylko że dla zagranicznych firm, które tutaj lokują fabryki, więc no taka gorzkie pocieszenie.
Gorzkie pocieszenie, bo to nie my czerpiemy z tego zyski, tylko inni.
Otóż to.
No dobrze, czyli referendum warszawskie, ale też jeszcze jedno referendum takie już dotyczące fundamentów państwa.
Tak, to o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu tutaj w tym studio. Ruszyła akcja Tak dla Obywateli, czyli zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczących takich podwalin ustrojowych państwa, o realną władzę zwierzchnią obywateli w państwie, jak życzy artykuł 4 Konstytucji. Tutaj podpisy się zaczęły zbierać w wielu miejscach Polski i nie ma wątpliwości, że my te 500 000 podpisów zbierzemy. Tylko tu akurat w przeciwieństwie do referendum lokalnego nie ma ograniczenia czasowego. Możemy je zbierać przez rok i wciąż będzie dobrze. W Warszawie mamy 60 dni, dlatego teraz full fokus idzie na Warszawę, żeby faktycznie dowieść bardzo dobry wynik i otworzyć tym samym taką półroczną dyskusję na temat nie tylko Warszawy, ale w ogóle całego polskiego samorządu i jakości instytucji.
No to już z konieczności jeszcze dwa pytania panu zadam. Jedna konieczność to jest CPK. Co tam się dzieje?
No, czekamy na rozpoczęcie prac nad fundamentami.
Czekamy, tak?
Czekamy i faktycznie tam na miejscu w Baranowie jakieś koparki wjechały, trwa wyrównywanie terenu, więc no, nie powiem, coś się dzieje. Trzymamy kciuki i obserwujemy każdego dnia, nie spuszczamy wzroku.
Ale taka opowieść o wjechaniu koparek to nie jest opowieść bardzo optymistyczna, no bo to powinien być już coś bardziej poważnego, mam wrażenie. Nie. Ale czy to prawda jest, że ograniczono cargo na tym lotnisku, czy nie?
Ograniczono budowę tak zwanego Cargo City, czyli takiego zespołu infrastruktury już poza samym lotniskiem, który miał sprzyjać bardziej dynamicznemu temu rozwojowi. Sama funkcja lotniska jest zachowana, natomiast mniej będzie szans na dynamiczny rozwój.
Ale to Cargo City miało przynosić bardzo dużo pieniędzy.
Miało być infrastrukturą, która miała napędzać szybszy rozwój. No jeżeli byłyby gotowe do wykorzystania hale magazynowe za płotem lotniska, no to wiadomo, że ten biznes miałby łatwiej, żeby się rozwijać. I tego nie będzie. Proszę mnie nie pytać dlaczego, bo nie wiem, mogę się tylko domyślać.
A dlaczego? To znaczy, czego się pan domyśla w takim razie?
No, domyślam się, że powiedzmy, nie jest w niczyim interesie poza granicami Polski, żeby się w Warszawie, w Polsce silnie rozwijał rynek cargo. W dalszym ciągu wielu graczy chętnie by korzystało z faktu, że towary są importowane do Unii Europejskiej, na przykład w takim Lipsku i tam clone, a następnie wysyłane do Polski ciężarówką. No, istotą projektu CPK było, żeby ten stan rzeczy zmienić.
Żeby cło było tutaj płacone.
I podatek VAT, tak.
Co pan myśli o polskiej polityce?
Myślę, że jest to naprawdę kolejny obszar naszego życia, naszej rzeczywistości, który wymaga istotnej restrukturyzacji.
Ale jak? To nie restrukturyzacji, to są działacze, to są partie polityczne, tego zrestrukturyzować się nie da. To trzeba wygrać.
Myślę, że potrzebna jest tutaj naprawdę już od dawna zmiana pokoleniowa, bo jesteśmy...
Uważa pan, że już jestem za stary, żeby prowadzić program radiowy?
Nie, no broń Boże, nigdy bym czegoś takiego nawet nie śmiał sugerować. Natomiast uważam, że jest po prostu no, nie na skalę dzisiejszych wyzwań i dzisiejszego świata fakt, że mamy trzeciego bądź czwartego najstarszego premiera w Europie za Putinem i Łukaszenką i jednym jeszcze politykiem.
No to Donald Trump jest jeszcze starszy.
No i Donald Trump jest trochę jakby
ale
inną
kategorią. Mądrość przychodzi z wiekiem. No, ale panie prezesie.
Mądrość przychodzi z wiekiem, ale w tym akurat przypadku naszego premiera mamy doświadczenie i mądrość w wycinaniu wszelkich wartościowych ludzi ze swojego zespołu i otaczania się klakierami, którzy tylko potrafią przyklasnąć, a nie potrafią nic zrobić sami z siebie. Więc to jest fatalne. Ja wyglądam tych wyborów przyszłorocznych, żeby wreszcie mi była okazja, żeby coś w tym kraju polepszyć. Natomiast prawdę mówiąc, jak obserwuję sytuację na opozycji i te ostatnie dyskusje o grillu w Prawie i Sprawiedliwości, no to też nie można być jakimś wielkim optymistą.
O grillu to nawet nie słyszałem.
No, że premier Morawiecki organizuje grilla 31 lipca w ramach swojego stowarzyszenia. Prezes zabrania. Premier mówi, że się nie zrezygnuje ze swoich planów. No i takie właśnie dyskusje. A w tym czasie miliard złotych dziennie leci.
Na Szczecin, tak, bo lecim na Szczecin, tak. Od razu o samolotach, ale nie porozmawiamy teraz o samolotach. Jeżeli ma pan czas, może pan pozostać w studio.
No, proszę bardzo.
Bo jest godzina 8.35, już widzę Pawła Rakowskiego. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej i na Bliskim Wschodzie.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.